Lekcja ósma. 26 maja. Wielbienie Stwórcy. Tekst pamięciowy. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie Jana 14:6. Jako adwentyści dnia siódmego uznajemy biblijną koncepcję teraźniejszej prawdy. Zobacz drugi list Piotra 1:12, Biblia Gdańska. Przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Jest to pogląd, iż Bóg objawia prawdę ludzkości stosownie do potrzeb, udzielając coraz więcej światła z upływem wieków. Pierwsza obietnica dotycząca Ewangelii w pierwsza księga Mojżeszowa 3:15 uświadomiła naszym upadłym prarodzicom, że ich nadzieją będzie potomek kobiety. Obietnica dana Abrahamowi, iż od niego wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Pierwsza księga Mojżeszowa 18:18 jest pełniejszym objawieniem ewangelicznej obietnicy. Przyjście Jezusa, który oświadczył, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Ewangelia Marka 10:45 jest oczywiście jeszcze pełniejszym objawieniem ewangelicznej prawdy. Dzisiaj wierzymy, że przesłania trzech aniołów w objawienie Jana 14:6-12 są teraźniejszą prawdą dla ludzi żyjących w czasie końca, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa i spełnieniem naszej chrześcijańskiej nadziei. W tym tygodniu przyjrzymy się przesłaniu pierwszego anioła zawierającemu prawdy istotne dla tych, którzy pragną się ostać wśród niebezpieczeństw czasu końca. Niedziela. 20 maja. Powszechność Ewangelii. Przeczytaj objawienie Jana 14:6, Ewangelia Mateusza 24:14 i 28:19. Jaki podobny motyw występuje w tych fragmentach Nowego Testamentu? Jak te wersety razem pomagają nam zrozumieć ważność docierania do potrzebujących i wydawania świadectwa jako celu istnienia naszego Kościoła? Objawienie Jana 14:6. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, Ewangelia Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Ewangelia Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W pewnym sensie można powiedzieć, że przesłanie pierwszego anioła jest tożsame z wielkim ewangelizacyjnym zleceniem obecnie przekazanym w kontekście czasów końca. Jest to w pełnym znaczeniu tego słowa teraźniejsza prawda. Zwróć uwagę, że wszystkie trzy powyższe wersety kładą nacisk na głoszenie przesłania całemu światu, wszystkim narodom. Wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie Jana 14:6. Mówiąc innymi słowy, przesłanie ma ogólnoświatowy zasięg. Każdy człowiek musi je usłyszeć. Przeczytaj list do Galatów 3:22. Jak ten werset pomaga nam zrozumieć, dlaczego cały świat musi usłyszeć Ewangelię? List do Galatów 3:22. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Powszechność występowania grzechu wyjaśnia powszechność naszego powołania i naszej misji. Wszystkie narody, plemiona i ludy upadły w grzech, złamały prawo Boże i zostały poddane grzechowi. Upadek Adama w Edenie wpłynął na wszystkich jego potomków. Żaden naród, żadne plemię i żaden lud nie są odporne na zarazę grzechu. Wszyscy ponosimy bezpośrednie skutki grzechu, a gdyby Bóg nie przyszedł nam na ratunek, ponieślibyśmy jego ostateczną konsekwencję, wieczną śmierć. Oczywiście wiemy, że ofiarowany został nam ratunek. Życie, śmierć, zmartwychwstanie i dzieło Jezusa w niebiańskiej świątyni służą rozwiązaniu problemu grzechu. Każdy powinien poznać wielką nadzieję daną nam przez Boga w Jezusie Chrystusie. Dlatego Adwentyści Dnia Siódmego starają się na całym świecie głosić przesłanie Jezusa tym, którzy jeszcze Go nie usłyszeli. Dlaczego głoszenie przesłania Ewangelii bliźnim jest tak wielkim duchowym dobrodziejstwem dla tych, którzy się go podejmują? Dlaczego prowadzenie bliźnich do Chrystusa jest najlepszym przygotowaniem na Jego powtórne przyjście? Poniedziałek, 21 maja. Złoczyńca na krzyżła Ewangelia Wieczna. W objawienie Jana 14:6 przesłanie, które ma być głoszone światu, zostało nazwane Ewangelią Wieczną. Jest to przesłanie nadziei dla ludzi żyjących w świecie, który sam nie oferuje żadnej nadziei. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 23:32-43. Jak ta historia ukazuje wielką nadzieję Ewangelii Wiecznej dla każdego grzesznika? Ewangelia Łukasza 23:32-43. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce, zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Pisząc o złoczyńcy na krzyżu, Ellen White stwierdziła, że choć nie był on jeszcze zupełnie zatwardziałym przestępcą, to jednak usiłował stłumić swe przekonania dotyczące Jezusa i coraz bardziej pogrążał się w grzechu, aż został aresztowany, osądzony jako przestępca i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Co się z nim stało? Gdy wisiał na krzyżu, dotarło do niego, kim naprawdę jest Jezus, więc rzekł do niego: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ewangelia Łukasza 23:42 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Jak Jezus zareagował na to? Czy powiedział: no cóż, przyjacielu, chciałbym ci pomóc, ale niepotrzebnie tłumiłeś swoje przekonania, coraz bardziej pogrążając się w grzechu? Czy zacytował fragment jednego ze swoich kazań: jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ewangelia Mateusza 5:20. Czy w jakikolwiek sposób wypomniał mu błędy przeszłości? Nie. Zamiast tego Jezus zwrócił się do tego przestępcy, łotra o wypaczonym charakterze, nie mającego nic do zaoferowania w kwestii sprawiedliwości, a nieco wcześniej urągającego mu. Zobacz Ewangelia Mateusza 27:44. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Widząc go jako nowego człowieka, Jezus niejako powiedział: powiadam ci już teraz, daję ci pewność już teraz, że twoje grzechy, twoje przestępstwa i twoje winy są przebaczone, a więc będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza 23:43. Oto Ewangelia Wieczna, podstawa przesłania pierwszego anioła. Bez tej prawdy nic innego, czego uczymy o prawie, sobocie czy stanie umarłych, nie ma znaczenia. Na co zdałyby się te nauki bez Ewangelii Wiecznej, która jest sednem naszej wiary? Jaką nadzieję możesz czerpać z historii nawróconego przestępcy? Wtorek. 22 maja. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Po wzmiance o głoszeniu Ewangelii Wiecznej całemu światu w przesłaniu pierwszego anioła uszczegółowiono treść tej Ewangelii. Gdy głosimy Ewangelię Wieczną, musimy w niej uwzględnić prawdy, które są częścią ewangelicznego przesłania na nasze czasy. Mówiąc innymi słowy, nasza teraźniejsza prawda obejmuje także objawienie Jana 14:7. Przeczytaj objawienie Jana 14:7. Co to znaczy bać się Boga i oddawać Mu chwałę? Jak mamy to czynić? Jak te pojęcia mają się do Ewangelii? Objawienie Jana 14:7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Bojaźń Boża i oddawanie chwały Bogu są ze sobą powiązane. Jeśli naprawdę boimy się Boga w biblijnym sensie, to będziemy Mu oddawać chwałę. Jedno powinno prowadzić bezpośrednio do drugiego. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 22:12, druga Księga Mojżeszowa 20:20, Księga Hioba 1:9, Księga Kaznodziei Salomona 12:13, Ewangelia Mateusza 5:16. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć, co to znaczy bać się Boga i jak ma się to do oddawania Mu chwały. Pierwsza Księga Mojżeszowa 22:12. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Druga Księga Mojżeszowa 20:20. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Księga Hioba 1:9. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Księga Kaznodziei Salomona 12:13. Wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Ewangelia Mateusza 5:16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. W powyższych wersetach pojęcie bojaźni Bożej jest połączone z posłuszeństwem wobec Boga, a gdy jesteśmy posłuszni Bogu i czynimy to, co prawe, wówczas przynosimy Mu chwałę. Choć często podkreślamy, że bojaźń Boża oznacza podziw i szacunek dla Boga, to sprawa jednak nie kończy się na tym. Powiedziano nam, że mamy bać się Boga. Jesteśmy upadli. Jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy istotami zasługującymi na śmierć. Kto z nas nie zdaje sobie sprawy z okropności zła naszych czynów i tego, na co zasługujemy za nie z rąk prawego i sprawiedliwego Boga? Na tym polega bojaźń Boża. Ta bojaźń prowadzi nas najpierw do ukrzyżowanego Chrystusa po przebaczenie, a następnie do tronu łaski, by prosić o moc Bożą oczyszczającą nas ze zła, które, gdyby nie ofiara Chrystusa, kosztowałoby nas wieczne potępienie, zobacz Ewangelia Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Jakie jest twoje doświadczenie dotyczące bojaźni Bożej? Dlaczego odpowiedni poziom tej bojaźni jest dobry dla naszego uduchowienia i pomaga nam poważniej traktować naszą wiarę i Boże wymagania wobec nas? Środa, 23 maja. Nadeszła godzina sądu Jego. W przesłaniu pierwszego anioła pojęcie bojaźni Bożej i oddawania chwały Bogu jest połączone z sądem, zobacz objawienie Jana 14:7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Jeśli Biblia uczy czegoś jasno i wyraźnie, to z pewnością tego, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości i sądu. Pewnego dnia sąd i sprawiedliwość, których tak bardzo brakuje w tym świecie, wreszcie nadejdą. Nic dziwnego, że lud Boży powinien bać się Boga. Dlatego też Ewangelia Wieczna także obejmuje realność sądu. Jak wiążą się ze sobą te dwa pojęcia? Skoro Ewangelia oznacza dobrą nowinę, znaczy to, że choć wszyscy jesteśmy grzesznikami i złamaliśmy prawo Bożego, to gdy nadejdzie dzień sądu, jak w przypadku Łotra na krzyżu, dzięki Jezusowi nie będziemy musieli ponieść zasłużonej kary za nasze przestępstwa. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 12, 36, Księga Kaznodziei Salomona 12, 14, List do Rzymian 2, 6, Pierwszy List do Koryntian 4, 5 i zadaj sobie pytanie, jaka byłaby moja sytuacja, gdybym miał polegać na własnych zaletach? Ewangelia Mateusza 12, 36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Księga Kaznodziei Salomona 12, 14. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą. List do Rzymian 2, 6. Który odda każdemu według uczynków jego. Pierwszy List do Koryntian 4, 5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Bóg, który zna liczbę włosów na naszych głowach, będzie sądził świat. I dlatego właśnie Ewangelia Wieczna jest tak dobrą nowiną. Nadchodzi sąd, ale nie ma żadnego potępienia dla wiernych wyznawców Jezusa, obmytych, uświęconych i usprawiedliwionych w imieniu Pana Jezusa, gdyż Jezus Chrystus jest ich sprawiedliwością, a Jego sprawiedliwość jest tym, czego potrzeba im na sądzie. Człowiek nie może sam odeprzeć oskarżenia. Wyznając swą winę, stoi przed Bogiem w szacie splamionej przez grzech. Ale Jezus, nasz obrońca, skutecznie wstawia się za tymi, którzy przez skruchę i wiarę powierzyli mu swój los. On bierze ich w obronę i ucisza oskarżyciela potężnymi argumentami z Golgoty. Jego doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu aż do śmierci na krzyżu dało mu wszelką moc w niebie i na ziemi, tak iż prosi on Ojca o miłosierdzie i pojednanie dla winnego człowieka. Jak realność sądu uświadamia nam potrzebę przebaczenia? Jak możesz się nauczyć okazywać tym, którzy zawinili wobec ciebie, taką łaskawość i przebaczenie, jakie Bóg oferuje nam dzięki Jezusowi? Czwartek, 24 maja. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię. Przeczytaj jeszcze raz objawienie Jana 14, 6-7. Jakie są poszczególne elementy przesłania pierwszego anioła i jak wiążą się ze sobą? Objawienie Jana 14, 6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Obok Ewangelii, wezwania do wydawania świadectwa światu oraz wezwania do bojaźni Bożej i oddawania chwały Bogu pojawia się też wezwanie do oddawania czci Bogu jako Stwórcy. Nie ma w tym nic dziwnego. Wszystkie poprzednie elementy teraźniejszej prawdy, Ewangelia wieczna, wezwanie do wydawania świadectwa i sąd, nie miałyby znaczenia w oderwaniu od Boga jako Stwórcy. Te prawdy i wszystkie inne są oparte na tej podstawowej prawdzie o Panu jako tym, który wszystko stworzył. Oddając cześć Bogu jako Stwórcy, wracamy do podstaw. Sięgamy do źródła tego, co znaczy być człowiekiem i żyć, jak przystało na istotę stworzoną na obraz Boga. Oddając cześć Bogu jako Stwórcy, uznajemy naszą zależność od Niego w kwestii istnienia i nadziei na przyszłość. Dlatego świętowanie siódmego dnia tygodnia, soboty, jest tak ważne. W ten sposób wyrażamy szczególne uznanie dla faktu, że tylko Bóg jest Stwórcą i tylko On jest godny uwielbienia. Dlatego obok Ewangelii i sądu występuje wezwanie do oddawania czci Bogu jako Stwórcy. Przeczytaj objawienie Jana 14, 8-11. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć doniosłość oddawania czci Bogu jako Stwórcy. Objawienie Jana 14, 8-11. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. W miarę rozwoju wydarzeń czasu końca nacisk na oddawanie czci bestii i jej obrazowi, zamiast Stwórcy, będzie wywierany na ludzi na całym świecie. Jeśli weźmiemy pod uwagę stanowcze ostrzeżenie przed losem tych, którzy czczą bestię i jej obraz, możemy lepiej zrozumieć akcent położony na oddawanie czci Bogu jako Stwórcy, jedynej istocie godnej wielbienia przez ludzi. Podczas ostatecznego kryzysu prawda ta stanie się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zastanów się nad niesamowitymi cudami stworzonego świata. Czego mogą i powinny nas one nauczyć o tym, który je stworzył, i dlaczego tylko on jest godny boskiej czci? Piątek. 25 maja. Do dalszego studium. Bibliści od dawna wskazują na powiązanie występujące między wezwaniem w objawienie Jana 14,7: oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód, i czwartym przekazaniem dekalogu, jako że sobota wskazuje na fakt, iż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Druga Księga Mojżeszowa 20,11. Choć treściowy związek jest wyraźny, widzimy zmianę, jako że werset 2 Apokalipsie Jana wskazuje, iż Pan stworzył także źródła wód. John Baldwin napisał, uznawszy celowe boskie użycie wrażenia źródła wód, dlaczego Jezus natchnął swego posłańca, by złamał paralelizm sekwencji z druga Księga Mojżeszowa 20,11. Dlaczego anioł wymienia także źródła wód, a nie inne stworzone rzeczy takie jak drzewa, ptaki, ryby czy góry? Być może nawiązanie do źródeł wód w kontekście boskiego obwieszczenia nadejścia szczególnego czasu Sądu Bożego ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na poprzedni okres Sądu Bożego. Być może Bóg postanowił, że wyraźna aluzja do potopu zawarta w słowach źródła wód powinna podkreślać prawdę, iż jest on prawdziwie Bogiem sądu, ale także Bogiem wiecznej wierności i miłosierdzia, dowiedzionych wyraźnie w historii o potopie. Jeśli tak, to osobiste i duchowe konsekwencje nawiązania do potopu poprzez wrażenie źródła wód mogą mieć na celu zachęcenie czytelnika, by poważnie potraktował rozpoczęcie nowego, końcowego procesu indywidualnego Sądu Bożego ogłoszonego przez pierwszego anioła w 14 rozdziale Apokalipsy Jana. Pytania do dyskusji. 1. W Księga Izajasza 53,6 czytamy, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako my wszyscy to kulanu. W tym samym wersecie Izajasz mówi, że Bóg złożył na Jezusa winę nas wszystkich. Także i tym przypadku użyte zostało słowo kulanu. Jak wskazuje to, że bez względu na ogrom problemu grzechu rozwiązanie tego problemu jest więcej niż wystarczające. 2. Czego jeszcze możemy się nauczyć z historii przestępcy na krzyżu? Przypuśćmy, że ów przestępca otrzymał ułaskawienie, został zdjęty z krzyża i obdarowany wolnością. Czy od tej pory żyłby inaczej niż dotąd? Jak twoja odpowiedź świadczy o mocy Chrystusa zmieniającej życie ludzi?